Rozpoczę bardzo klasycznie, jak się macie. Dobrze się macie. Dobrze, że jesteście na drugim. Na pierwszym było tyle ludzi, było tak duszno. Wybraliście dobrą zmianę, lepszą opcję. Dobrze. Moi drodzy, jeśli ktoś z was myśli o chrzcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to 4 wrzesień, to możesz się ochrzcić 4 września. Za tydzień po drugim nabożeństwie i za 2 tygodnie po drugim nabożeństwie zapraszam Cię na takie krótkie spotkanie informacyjne odnośnie chrztu. To jest niesamowite, bo tydzień temu jakby myśleliśmy, że jakby lista ludzi do chrztu jest zamknięta i we wtorek na spotkaniu modlitewnym stała się niesamowita rzecz. Jeden chłopak został niesamowicie dotknięty namacalnie przez Boga w niesamowity sposób. A łącznie jeszcze z 2 innymi osobami. Rezultatem było to, że on od razu podjął decyzję, ja chcę się ochrzcić, ja chcę iść za Bogiem, ja chcę mu służyć, ja chcę za nim iść. I dzisiaj była kolejna sytuacja, kiedy jedna kobieta na pierwszym nabożeństwie została natychmiast uzdrowiona w ciągu chwili z potężnego bólu głowy, co spowodowało, że pierwszy raz w życiu tą kartkę, którą czytaliśmy, doświadczyła Bożej mocy i chce się ochrzcić. To jest niesamowite, że Bóg nie jest jakąś mrzonką, Bóg nie jest jakąś opowieścią, Bóg nie jest jakąś baśnią, ale to jest Bóg, który jest ciągle taki sam. Dlatego chrześcijaństwo jest tak niesamowite, że to, co czytasz, co się działo 2000 lat temu, ciągle się dzieje. I to jest ciągle dostępne i Bóg jest ciągle żywy i przemienia życie ludzi. Tak? Jeśli w to wierzysz, możesz powiedzieć amen. Okej, a zakończyliśmy serię kazań pod tytułem zależności. Mówiliśmy o zależnościach, które są pomiędzy nami a Bogiem, że nam przebaczono, a więc my jesteśmy winni przebaczać. Mówiliśmy o tym, że Bóg nas zachęca, więc my jesteśmy winni zachęcać. Mówiliśmy o tym, że Bóg nas przemieniał, abyśmy my brali udział w tym, aby życie ludzi się przemieniało na lepsze. I wiele innych jeszcze rzeczy tam było. Jeśli chcesz sobie posłuchać tamtej poprzedniej serii kazań, to ona jest dostępnie zupełnie za darmo na kanan.pl i wierzę, że to są rzeczy, które mogą ci pomóc. Dzisiaj będzie bardzo życiowo. Dzisiaj będziemy mówić na taki temat, który dotyczy absolutnie każdego z nas. Będziemy mówić o rzeczach, które niestety nam się przydarzają, o rzeczach, które są negatywne, o rzeczach, które mają potencjał, aby ściąć cię z nóg, aby wyssać z ciebie nadzieję, aby wyssać z ciebie życie i radość życia. A będziemy mówić o czymś, co serię kazań na temat, którą nazwałem tak dumnie, właściwa reakcja na niewłaściwe sytuacje. I pewni ludzie, którzy są w Biblii, pewni królowie, którzy są opisani w Starym Testamencie, jest to przykład dla nas, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy reagować w pewnych sytuacjach. I jest takich postaci kilka, którym przydarzyły się bardzo, ale to bardzo negatywne rzeczy. Jedną z tych postaci, o których będziemy mówić dzisiaj, jest król Hiskiasz. To jest król, który był bardzo ciekawą osobą. I chciałbym mówić na temat 6 rzeczy, które zrobił Hiskiasz w czasie kryzysu. Ktoś już miał trudną sytuację w swoim życiu? Podnieś rękę do góry. Reszta powinna już być na cmentarzu. Jak nie miałeś nigdy ciężkiej sytuacji w swoim życiu. Gwarantuję ci, że jak tego nie miałeś, to na 100% będziesz miał. Takie jest nasze życie. Takie jest nasze życie. A Chuck Swindoll powiedział bardzo mądrą rzecz. Bardzo mądrą rzecz. Nasze życie składa się z 10% rzeczy, które nam się przydarzają i 90% tego, cała reszta w naszym życiu, to jest nasza reakcja na to 10%. To jest reakcja na to 10%. Jeśli dzieją się w twoim życiu jakieś rzeczy, przydarzają się jakieś rzeczy, to one są w stanie zabrać 90% twojej uwagi, 90% twojej energii, abyś się z nimi rozprawił. I zacznijmy od tego, kim był Hiskiasz. Przeczytam wam, kim był Hiskiasz. 2 Księga Królewska, 18 rozdział. Biblia mówi tak. W 3 roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu, Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim i wszystko, co przedsięwziął, wiodło się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Innymi słowy, z tego opisu wynika jakby jedna rzecz. Król Hiskiasz był nietuzinkową postacią, który był porównany do króla Dawida. Generalnie król Dawid przez Pana Boga jest bardzo mocno wywyższany, nawet kiedy już go nie było. Król Dawid jest określony człowiekiem według Bożego serca i Hiskiasz jest porównany do króla Dawida, co jest chyba największym komplementem, który był w stanie otrzymać człowiek w czasach Starego Testamentu. I ten Hiskiasz, który był królem jednej części Izraela, Biblia mówi o nim bardzo pozytywnie, że polegał na Bogu jak nikt i Biblia mówi dalej o nim, że wypowiedział poddaństwo królowi asyryjskiemu. I to są niesamowite fakty, ponieważ czytamy o Hiskiaszu bardzo dobre rzeczy, ale przydarzyły mu się złe rzeczy. Czasami jest takie pytanie, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Chcę ci coś powiedzieć, po prostu żyjesz. Życie tak wygląda, że czasami przydarzają ci się złe rzeczy i często nie wiemy, jak na to wszystko reagować. A więc to był Hiskiasz, to był król, który był niesamowitym człowiekiem. Druga rzecz, której się dowiadujemy o Hiskiaszu, to, że Hiskiasz został wyszydzony przez posłańców króla asyryjskiego. Asyria w tamtym czasie to byli ludzie, którzy chcieli przejąć władzę nad Królestwem Izraelskim i chcieli, aby Izrael i Królestwo Judzkie, aby byli im poddani, aby to byli tacy niewolnicy w Królestwie Asyryjskim. Asyria w tamtym czasie była potężna i pokonywała swoich wrogów po prostu za pstryknięciem palca i przydarza się sytuacja, kiedy zostaje wysłana depesza do króla Hiskiasza, która ma na celu go wystraszyć, przerazić i zapowiedzieć, co ma nastąpić. A więc czytamy sobie w Biblii, idziemy dalej, Druga Królewska, 18 rozdział, werset 19. I rzekł do nich Rabszake, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Na czym opierasz swoją ufność? Czy mniemasz, że samo słowo warg już starczy za radę i pomoc w walce? Na kimże to teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto oparłeś teraz swoją ufność na tej nadłamanej łasce trzcinowej na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, tylko przed tym ołtarzem w Jeruzalemie pokłon oddawać będziecie. Teraz więc zrób zakład z moim Panem, królem asyryjskim, ja ci dam 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców. I ta historia płynie dalej i dalej i dalej. Innymi słowy, to co próbuje zrobić Rabszake jest albo imieniem własnym, albo Rabszake jest funkcją, którą ktoś sprawował w Królestwie Asyryjskim. Rabszake oznacza nadzorcę podczaszych. A więc Rabszake wyśmiewa Hiskiasza, wyśmiewa cały naród Izraela. Mówi, na czym opierasz swoją ufność? Na czym ty polegasz? Czy polegasz po prostu na faraonie, na tym wielkim faraonie, którego ja zniszczyłem, na faraonie, ktokolwiek oprze się na faraonie, tak naprawdę to jest tak jakby oparł się na nadłamanej trzcinie i ta trzcina przebija jego rękę, a być może chcesz zaufać Bogowi, twojemu Bogowi i w tym momencie Rabszake mówi do niego, no jeśli chcesz się oprzeć na Panu, to jest ten Pan, którego Hiskiasz porozwalał te wszystkie inne rzeczy i dalej idzie Rabszake, tego tutaj nie mamy i mówi, mój naród, moje wojsko pokonało wszystkie narody i ich bogowie im nie pomogli. Na kim polegasz? I na samym końcu mówi, dam ci 2000 koni, czy znajdziesz ludzi, czy znajdziesz 2000 wojska, aby umieścić wojsko na tych koniach, które chcę ci dać. Innymi słowy, to jest jedna wielka, prześmiewcza depesza, która ma zabrać nadzieję i pokazać Hiskiaszowi, że nadchodzi koniec. Nie tylko dla niego, ale nadchodzi koniec dla wszystkich ludzi, których on jest przywódcą. I dzieją się takie rzeczy w naszym życiu, że dostajemy takie depesze oczywiście niedosłownie, ale przydarzają się rzeczy, które nas totalnie podcinają, przydarzają się rzeczy, które podcinają naszą nadzieję, które wysysają życie, które pokazują, że nie ma dla nas przyszłości. To mogą być rzeczy pod tytułem rozwala się moje małżeństwo, już nie ma wyjścia, to może być to, że moje dzieci w ogóle nie chcą mnie znać, to może być to, że zbankrutowałeś, to może być to, że masz problemy finansowe, to może być to, że poszedłeś do lekarza i okazało się, że to, czego się bałeś, przyszło na ciebie. I pamiętam taki moment w moim życiu, dokładnie 7 lat temu, dokładnie był to rok 2009, był to 4 czerwca, kiedy pojechałem do szpitala, aby odebrać moje badania. I podano mi w tamtym czasie kilka badań, łącznie z płytą CD. Tak, 7 lat temu już były płyty CD. Dostałem taki zestaw takich rzeczy, gdzie jest napisane karta informacyjna leczenia szpitalnego, imię, nazwisko, moje imię, moje nazwisko, moje piękne lata 7 lat temu, mój PESEL, którego wam nie podam, bo nie wiem, co z tym zrobicie. Zamieszkały tam, gdzie mieszkam teraz. I bardzo proste przesłanie. Rozpoznanie, stwardnienie rozsiane. Dostajesz to w pakiecie, wrzucają ci to do ładnej reklamówki. Życzę miłego dnia. To był taki list wysłany w moją stronę z pytaniami, które Rabszake zadał Hiskiaszowi. No i na kim będziesz teraz polegał? Ta choroba jest nieuleczalna. Ta choroba będzie cię sprowadzać w dół, skończysz na wózku, a później już nie będziesz mógł siedzieć na wózku, będziesz leżał, tak będzie wyglądać twoje życie, będziesz zupełnie nieprzydatny dla swoich dzieci, dla swojej żony. Tak naprawdę twoja sytuacja finansowa, nie wiem jak to wszystko będzie wyglądać, będziesz na garnuszku do końca, kogoś garnuszku do końca swojego życia. Idziesz do lekarza, na lekarzu też nie możesz się oprzeć, bo jest dla ciebie faraonem, jak nadłamaną trzciną, na której się oprzesz, to przebije twoją rękę, bo lekarz ci mówi, że nie ma szans. Jest po prostu po tobie. Leczenie możemy panu dać, ale nikt się pan nie łudzi, to nic nie daje. Dostajesz taką depeszę i uwierz mi, zmienia się twoje życie. Wszystkie plany, które miałeś, jakieś tam, nie wiem, odległe plany, co chcesz zrobić, co chcesz zbudować, to wszystko nagle nie ma znaczenia, bo to wszystko się skończyło w momencie, kiedy otrzymałeś dokładnie to. Tak się czuł Hiskiasz, kiedy Rabszake przeczytał mu, kiedy powiedział mu, co się z nim stanie. W mojej sytuacji chodziło tylko o mnie, o moją rodzinę, o moich rodziców, o moich bliskich, którzy mnie kojarzyli. W historii Hiskiasza chodzi o coś więcej. Ponieważ chodzi o sporą część narodu Izraela, gdzie Hiskiasz był królem. I pytanie jest teraz takie. Co robić w sytuacjach? Co robić w sytuacjach, kiedy rzeczywistość cię miażdży? Co robić w sytuacjach, kiedy nagle twoje życie nie ma dalszego planu, bo nagle się zatrzymało, utknąłeś i nie wiesz, co masz robić dalej. Bóg daje nam kilka rzeczy, pokazując na swoich ludziach, jakie może być, jakie jest wyjście w sytuacji, kiedy twoje życie jest zmiażdżone. Bądźmy realistami. Jeśli takich rzeczy nie doświadczałeś w swoim życiu, ja nie mówię o chorobie, mówię o innych rzeczach, jeśli jeszcze tego nie doświadczałeś, to na pewno tego doświadczysz. Kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, jesteś własnością Boga, ale to cię nie zwalnia, że takie rzeczy będą się dziać w twoim życiu. I widzisz, te rzeczy jest ktoś, kto cię naprawdę nienawidzi. Tym kimś jest diabeł, który jakby mógł, to by cię zabił teraz tu, tam, gdzie jesteś, który chce cię zniszczyć. I który próbuje niszczyć życie człowieka. On będzie atakował w nasze życie. Czasami jest tak, że te problemy wynikają z tego, że podjęliśmy głupie decyzje. Czasami jest tak, że ludzie podjęli głupie decyzje i my staliśmy się tego ofiarami. A czasami problemy w naszym życiu są po to, że Bóg chce nas czegoś nauczyć. Jakiekolwiek jest źródło naszych problemów, możemy się nauczyć od Hiskiasza, jaką mamy mieć postawę, aby odnieść w tym wszystkim zwycięstwo. Jesteście gotowi? A więc reakcja Hiskiasza, kiedy usłyszał wiadomość od posłańców. Nie wiem, czy wiesz, ale jakbyś otworzył teraz Biblię i popatrzył na pierwszą księgę Mojżeszową, popatrzył na księgę Rodzaju, to się zaczyna tak. Na początku Bóg. To jest ciekawe, że Biblia od samego początku pokazuje, co ma być na początku. Od samego początku pokazuje, co było na początku i od samego początku mówi nam, co ma być na początku w naszym życiu. Nie musisz szukać. Tak naprawdę wystarczą ci dwa wersety z Biblii, aby wiedzieć, co masz zrobić. Bóg musi być na początku w twoim życiu. Bóg musi być na początku w twoim życiu. I pierwszą rzecz, którą robi Hiskiasz, to jest to, i chcę tu rozbić wszelkie religijne myślenie, to, że wyraził swoje emocje. 19 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, pierwszy werset mówi tak, że Hiskiasz rozdarł swoje szaty. Kiedy wczoraj siedziałem jeszcze nad tym kazaniem, to pomyślałem, że dobrze byłoby wam to pokazać. Ale później pomyślałem, że czasy chlubnej siłowni są naprawdę odległe i lepiej nie pokazywać tego, co jest pod moją koszulką. Także gdyby ktoś chciał rozedrzeć swoje szaty. To, co zrobił Hiskiasz, on rozdarł swoje szaty. To był wyraz jego emocji. Jesteśmy tak stworzeni przez Boga, że nasze emocje muszą mieć jakieś ujście. W kłótniach, kiedy nasze emocje już buzują, to nasze emocje znajdują ujście w drugiej osobie. Tak? Doświadczyłeś kiedyś tego, że byłeś czyimś ujściem, że spadły na ciebie emocje? To nie jest miłe, szczególnie w świecie kobiet. To nie jest miłe, bo u nich jakby to jest razy kilka. Czytałem w książce, że u nich jest gorzej. Ale generalnie człowiek musi znaleźć ujście swoich emocji. Kiedy czytasz psalmy, że Dawid wyrażał swoje emocje. Dawid po prostu mówi, Boże, gdzie jesteś? Co się dzieje? Dlaczego mnie opuściłeś? I Bóg patrzy na niego, ale chłopie, nic się nie zmieniło. Tu gdzie siedziałem, tu siedzę, ciągle patrzę na ciebie, ciągle cię obserwuję, ciągle jesteś moją własnością. Jest okej. Ale nasze emocje są, to jest istotne, abyś mógł je wyrzucić przed Bogiem. Nie przed ludźmi, ale przed Bogiem. I to jest coś, co zrobił Hiskiasz. Hiskiasz wyrzucił swoje emocje przed Bogiem. Amen? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że Hiskiasz przyjął postawę uległości przed Bogiem. Werset też pierwszy, 19 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Biblia mówi tak, obległszy się wór, wszedł do świątyni Pana. Na początku był Bóg. To, co zrobił Hiskiasz. Hiskiasz ubrał się w wór, co oznaczało, Panie Boże, Ty jesteś teraz w tej całej historii najważniejszy. Sprawdź moje serce, ja idę do świątyni. W Starym Testamencie była świątynia, idę do świątyni. W Nowym Testamencie to jest komora modlitewna, którą możesz mieć w domu, to może być jakikolwiek pokój. Wszedł, Panie Boże, sprawdź moje serce. Co się dzieje w moim życiu? Skąd to jest? Skąd to pochodzi? Co ja mam dalej robić? Pokaż mi, co ja mam zrobić dalej. Widzisz, Hiskiasz zrobił coś, czego my bardzo często nie robimy. My wyrażamy emocje, owszem. Po drugie, zamiast iść z tym problemem do Boga, zamiast iść i wołać do Niego, my dzwonimy po naszych znajomych, wchodzimy w internet i sprawdzamy, co nam się przydarzyło. Wiecie, jeśli Ty diagnozujesz się na przykład przez internet, to życzę Ci powodzenia. Bo masz olbrzymie szanse, że masz stwardnienie rozsiane, patrząc na Wikipedię i wpisz sobie swoje objawy. To jest mnóstwo chorób, gdzie te wszystkie objawy mogą odpowiadać chorobie, jakim jest stwardnienie rozsiane. Boli cię noga, boli cię kolano i znajdziesz diagnozę, masz raka kolana. Boli cię głowa, masz po prostu guza w mózgu. Nie rób takich rzeczy. My bardzo często tak robimy, że szukamy wszędzie, tylko nie przychodzimy do Boga, gdzie Bóg mówi na początku Bóg. Na początku był Bóg. Na początku jest Bóg. W naszym życiu, jeśli Bóg jest naszym Panem, to On chce być na początku. On chce być naszą ucieczką. On chce być tym, który rozwiązuje nasze problemy. W sytuacji, kiedy przechodzisz dramat, kiedy przechodzisz problem, to w tej sytuacji, idąc do Boga, Bóg będzie ci pokazywał, co się dzieje. Bóg będzie ci mówił, co się dzieje. Bóg będzie na pewno ci powie jedną rzecz. Nie bój się. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Bóg mówi w każdym problemie do nas, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Jest jeden problem. Czasami sytuacja, czasami kryzys w naszym życiu tak bardzo zawładnie naszym życiem, że my już nic nie słyszymy, my niczego nie widzimy. Jest tylko jedna wielka panika i nie szukamy Pana Boga w tym wszystkim. Widzisz, tak szczerze mówiąc, to twoja dojrzałość chrześcijańska wychodzi wtedy, kiedy przechodzisz kryzys. Twoja dojrzałość chrześcijańska wychodzi wtedy, kiedy przechodzisz kryzys. Kryzys pokazuje, jak bardzo ufasz Panu Bogu i co jest na początku w twoim życiu. Trzecia rzecz, którą zrobił Hiskiasz, jest bardzo ważna. Przedstawił swoją sprawę właściwym ludziom. A więc druga Księga Królewska, 19 rozdział, werset 2. I posłał Eliakima, przełożonego domu, i Szebnę, pisarza, oraz starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa. Hiskiasz nie powiedział o kryzysie, którego on doświadczył, a w rezultacie mieli doświadczyć wszyscy ludzie. On nie zrobił wielkiego zebrania i mówi, słuchajcie, jest dramat, Asyria na nas najeżdża, oni nas po prostu zniszczą, zmasakrują, będziemy ich niewolnikami i wybuchła jedna wielka panika. I tak bardzo często my robimy. Hiskiasz wybrał kilka osób, którym powiedział, co się dzieje. Kilka osób wiedziało, co się dzieje. I tych kilka osób zostało wysłanych do głównego proroka w tamtych czasach, czyli do proroka Izajasza, jeden z największych proroków w Starym Testamencie. Dlatego, że prorok Izajasz był też człowiekiem, który dokładnie wiedział, co się dzieje. Nie każda osoba, kiedy przechodzisz kryzys, jest osobą, której możesz mówić o swoim kryzysie. Szukaj ludzi, którzy wiedzą, że kryzys jest mniejszy od Boga, a Bóg jest większy od kryzysu. Amen? Gdybym ja słuchał każdej osoby, kiedy ja zachorowałem, kiedy ja bym słuchał każdej osoby, która próbowała mi doradzać, to bym zwariował. Bo wiele z tych rzeczy to była bzdura. Wiele porad, które dawali mi ludzie, to był ich strach ubrany w pozytywne słowa. Ty potrzebujesz ludzi, którzy wiedzą, co to jest kryzys. Ty potrzebujesz powiedzieć to ludziom, którzy mają wiarę w to, że ten kryzys ustąpi, bo Bóg jest większy. Amen? To jest niesamowicie istotne. To jest niesamowicie istotne. Tutaj dojrzewamy. Tutaj stajemy się dojrzałymi ludźmi, kiedy przechodzisz przez kryzys. Kiedy jest ci ciężko, szukaj dojrzałych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. Nie mów o tym każdemu. To jest bardzo, uwierz mi, bardzo ważne. Czwarta rzecz, którą zrobił Hiskiasz, to werset od 3 do 7 mówi tak. Biblia mówi tak. Kiedy już pójdziecie do Izajasza, aby rzekli do niego, tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, ale nie ma siły, by porodzić. Może Pan, Twój Bóg, usłyszy wszystkie słowa Rabszake, którego posłał król asyryjski, jego Pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan, Bóg Twój. Zanieś więc modły za resztkę, jaka się jeszcze znajdzie. Gdy wtedy przyszli dostojnicy króla Hiskiasza do Izajasza, rzekł do niego Izajasz, tak powiedzcie waszemu Panu, tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a które milżyli mnie pacholcy króla asyryjskiego. Oto ja natchnę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. Hiskiasz szukał słowa od Boga. To nie było tak, że on sobie mógł otworzyć Biblię. To nie były takie czasy. To przenieś się kilka tysięcy lat temu do tyłu. Prorok Izajasz w tamtym czasie był głównym prorokiem dla narodu Izraela. Jeśli ktoś chciał mieć konkretną radę od Pana Boga, musiał pójść do proroka Izajasza. I być może prorok Izajasz miał słowo od Boga, być może go nie miał. Ale jako, że był królem, to Izajasz miał słowo dla niego i to słowo brzmiało w taki sposób. Parafrazuję, ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. I to, co jest ci potrzebne w kryzysie, to nie jest ci potrzebne, będzie dobrze od ludzi, albo no wiesz, nie martw się, będzie okej, modlimy się o to, to jest ważne, ale to, czego potrzebujesz, to potrzebujesz słowa od Boga na ten moment. Ty myślisz, że Biblia dlatego jest prześladowaną księgą na całym świecie, dlatego jest znienawidzona i w wielu krajach w naszym współczesnym świecie jest ciągle zakazana i można zginąć za Biblię tylko dlatego, że ona tam wspomina często Jezusa? Ona jest dlatego atakowana, że ktoś, kto jest duchową istotą, którą jest diabeł, wie, jaką ona ma moc. Każde Boże Słowo jest natchnione przez Boga. I Bóg do twojego kryzysu ma Słowo, które cię może przeprowadzić przez ciemność, które może cię przeprowadzić przez dolinę i może pomóc ci odnieść zwycięstwo. W moim życiu, kiedy ja dostałem to, co wam tutaj pokazałem, mam jeszcze zdjęcia udowadniające to, że mam mózg, jakby ktoś wątpił. Słowo, które Bóg mi dał w tamtym czasie, to były dwa słowa. Jedno słowo było taką silną myślą, kiedy Bóg mnie pyta, jak myślisz, czy już skończyłem w twoim życiu, czy już jesteś gotowy, żeby pójść do mnie, czy twoje powołanie się już wypełniło? I wiedziałem o jednej rzeczy, nie. To jest to, jakbyś biegł, nagle ktoś by ci podstawił nogę i powiedział, że już nigdy nie będziesz biegał. Tak się czułem, że biegłem i ktoś mi podstawił nogę. I miałem świadomość, bardzo silną świadomość, że tak nie jest. Że moje życie jeszcze nie może się skończyć, bo ja nie zrobiłem tego, co Bóg ode mnie chce. I kiedy z tymi wszystkimi papierami, kiedy zacząłem się modlić do Boga, Bóg mi dał jedno słowo z Jana 11:4, które totalnie zmieniło moje nastawienie. Ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I Syn Boży jest uwielbiony przez chorobę nie dlatego, że ją masz, ale dlatego, że jej nie masz. Dzięki Synowi Bożemu. I rozpoczął się długi, kilkudziesięciodniowy proces uzdrowienia mojego ciała i jest to spektakularne. Jedno słowo od Boga zmieni całkowicie stan twojego serca, zmieni poziom wiary w twoim sercu, dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z jego ust. Bóg chce, abyś usłyszał, co on ma do powiedzenia na twój kryzys. I cokolwiek by to nie było, w jakimkolwiek stanie byś nie był, jakikolwiek dramat nie byłby w twoim życiu, Bóg ma odpowiedź na ten problem i Bóg chce ci powiedzieć, co masz z tym zrobić. Bóg chce ci dać nadzieję, Bóg chce ci dać kotwicę, która będzie nadzieją, która przeprowadzi cię przez ciemność. Bo Bóg nie tworzy ludzi po to, aby odnosili porażkę, ale Bóg tworzy ludzi, a szczególnie swoje dzieci, po to, aby uczyły się zwycięstwa, aby wypełniało się słowo, że Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. I chrześcijaństwo dlatego jest silne, bo były tysiące ludzi, którzy z uśmiechem na twarzy, z pewnością w swoim sercu oddawali swoje życie za Chrystusa na podstawie jednego słowa, że ktokolwiek przyjdzie do Chrystusa, ktokolwiek wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będzie zbawiony. Ci ludzie umierali pełni zbawienia na podstawie tego, co jeden werset z Biblii mówi o sytuacji, w której oni są. Wiecie, dlaczego jestem taki tym podekscytowanym? Bo całe moje ciało, cała komórka w moim ciele krzyczy, że tak było i taka jest prawda. Jedno Boże Słowo zmienia absolutnie wszystko. A więc w tym momencie spodziewalibyśmy się już happy endu. I umarł król asyryjski, tak jak Bóg zapowiedział. Ale diabeł nie odpuszcza. Ale problemy nie znikają tak szybko, jak myślimy. Cała moja podróż od złego samopoczucia do uzdrowienia zajęła prawie 100 dni. I myślałem w 30 dniu, że to już jest koniec, że nastąpi koniec. W 40 dniu, że teraz koniec, ale 50 był tragiczny. I przyszedł moment, kiedy to zniknęło, ale chcę ci coś powiedzieć. Diabeł, który cię nienawidzi, będzie wywierał coraz większą presję. Problemy znikają w naszym życiu, kiedy nasza postawa jest właściwa. Kiedy to jest moment, kiedy Bóg przygotowuje nasze serce, by na to odpowiedzieć, a nie kiedy my byśmy chcieli. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Po tym wszystkim, co powiedział prorok Izajasz, druga księga królewska, 19 rozdział, 9 werset, Biblia mówi tak. Ponownie więc wysłał posłów do Hiskiasza z takim poleceniem. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu tak. Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz. Szyderstwo w stronę Boga. Nie polegaj na nim. To jest sytuacja, że nawet Bóg ci nie pomoże. To jest to, co sprzedawał król asyryjski w stronę Hiskiasza. I Biblia mówi dalej tak. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemią, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowali je bogowie tych ludów, którzy wytępili moi ojcowie, Gozan i Haran, Resef i mieszkańców Eden z Telesar? Gdzież jest król Hamatu i król Arpadu, król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy? Innymi słowy, król asyryjski wychodzi, a gdzie są bogowie tych, co się stało z narodami, ich bogami, kiedy ich zwyciężałem, kiedy ich pokonywałem, wy będziecie następni. Widzisz, diabeł zawsze próbuje pokazać swoją siłę. Diabeł zawsze próbuje szukać logicznych argumentów, że przegrasz. I on zawsze zrobi z każdą sytuacją w twoim życiu to, abyś widział to czarno, abyś stracił wiarę, abyś stracił zaufanie do Boga. I tutaj dochodzimy do bardzo istotnej różnicy w naszym życiu. Kiedy przechodzisz przez takie rzeczy, uczysz się jednej rzeczy, że wiara nie polega na tym, że ja wiem. Wiara polega na tym, że ja całkowicie ufam. Wiara to jest zaufanie. To jest całkowite poleganie na Bogu, tak jakby już nie było innego wyjścia. Wiara to nie jest wiedza. O, ja wiem, że jest Bóg. To fajnie, że wiesz, ale to nic nie zmieni w twoim życiu, że ty wiesz. To, co zmieni w twoim życiu, to jest to, że mu zaufasz. To, że mu zaufasz. I nie musisz, naprawdę nie musisz brnąć w pewnych rzeczach, zmagać się z pewnymi rzeczami, uciekać od Bożej pomocy. Bądź człowiekiem, który uchwyci się Boga. On cię nie zawiedzie. Pomimo tego, że okoliczności i wszystko inne mówią, że jest po tobie, Bóg cię nie zawiedzie. Amen? I co się dzieje dalej? Piąta rzecz, którą zrobił Hiskiasz. Rozwinął ten list, który przed chwilą wam przeczytałem, rozwinął list przed Bogiem. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Innymi słowy, wziął to, powiedział fajnie, okej, ale spróbujcie fakty zmierzyć się z moim Bogiem. Jesteś za słaby, aby się z tym zmierzyć. Nie masz w sobie tyle sił, aby się z tym zmierzyć. Jest wiele rzeczy, z którymi nie masz sił, abyś się zmierzył. I czasami w naszym życiu są takie sytuacje, abyś w końcu zaczął wołać do Boga i przestał polegać na sobie i zobaczył, że twoje zasoby są ograniczone, że twoje zdolności są ograniczone. Kiedy wszystko się psuje, wali w twoje małżeństwie, wiesz na co to jest czas? Czas wziąć papiery rozwodowe i rzucić przed Panem i pozwolić Jemu się tym zająć. Kiedy nie masz pracy, to jest czas, aby wziąć i wypowiedzenie z poprzedniej pracy rzucić przed Panem. Boże, to jest twój problem. Dlatego Nowy Testament mówi, abyśmy co? Abyśmy wszystkie troski złożyli na Boga. Wszystkie troski, abyśmy złożyli na Boga. I znowu Bóg mówi to samo. Na początku Bóg. Jeśli Bóg będzie na początku w twoim problemie, to ten problem niedługo może przestać istnieć. Bóg ci może powiedzieć, jak przechodzić przez pewne rzeczy. Kiedy bierzesz swój problem i konfrontujesz go z Bogiem, to nagle okazuje się, że ten problem nie jest tak straszny, jak ci się wydaje. A rozwiązanie może być prostsze, niż ci się wydaje. To mogą być różnego rodzaju rzeczy, ale niech one będą przed Panem. Chrześcijaństwo na tym polega, że się ufa Bogu w każdym czasie. Co to jest za problem ufać Bogu w dobrym czasie? Co to jest za problem? Jest żaden problem. Ale ludzie nie dojrzewają w dobrym czasie. Ludzie dojrzewają w trudnym czasie i poznają Boga tak, jak nigdy by go nie poznali. I ostatnia, szósta rzecz, którą zrobił Hiskiasz, to zaczął wołać do Boga, wywyższając go, a nie problem. Popatrzcie na modlitwę Hiskiasza po tym, jak rozwinął ten list przed Panem. Potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, by urągać Bogu żywemu, Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś. Widzisz, nasza modlitwa jest taka, że my przychodzimy do Boga i opowiadamy Mu o problemie, który mamy i ciągle Mu opowiadamy o tym problemie i jakby Bóg nie wiedział. Kiedy patrzysz na modlitwy w Nowym Testamencie, kiedy patrzysz na modlitwy, które spowodowały, że nastąpił przełom, to były modlitwy, które zaczynały się od uwielbienia Boga. Widzisz, kiedy poważnie podchodzisz do czasu uwielbienia w czasie nabożeństwa, nie wiem, czy zauważyłeś już taką dynamikę, ale przychodzisz z pewnymi problemami, kiedy naprawdę zaczynasz koncentrować się na Nim i Jego uwielbiać, to nagle to, co było problemem przed drzwiami, nagle w ogóle o tym zapominasz, że to wcale nie jest taki duży problem. Jest tak? Ja tak mam. Dlatego nie słucham w domu, ona tańczy dla mnie, czy do tanga trzeba dwojga. Tylko słucham ludzi, którzy uwielbiają Boga. Słucham ludzi, którzy uwielbiają Boga, którzy oddają Mu chwałę. To jest niesamowicie istotne, to, co zrobił Hiskiasz. Jego modlitwa pokazuje, gdzie jest jego siła. Jego modlitwa pokazuje, kto jest Bogiem, który jest w stanie to zmienić. On mówi, Boże, Panie nieba i ziemi. On wywyższa Boga ponad króla asyryjskiego. On wywyższa Boga ponad ten list. On wywyższa Boga ponad cały problem. I Bóg robi niesamowitą rzecz. I to jest ostatnia rzecz. Bóg rozprawia się z problemem. Bóg rozprawia się z problemem. Druga Królewska, 19 rozdział, werset 37. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, jest mowa o królu asyryjskim, zabili go Adramelak i Szereser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Absarhadon. To jest, widzisz, Stary Testament jest obrazem tego, co działo się w Nowym Testamencie. Czyż to nie jest paradoks, że ten, który wierzgał przeciwko Bogu, ten, który szydził z Boga, zginął w świątyni swojego Boga z rąk swoich synów? Czyż to nie jest paradoks? Czyż Bóg nie patrzył na to z góry i mówi, naprawdę, ty nie wiesz, z kim tańczysz. Ty naprawdę nic nie rozumiesz. Ty nie wiesz, przeciwko komu wystąpiłeś. Wystąpiłeś przeciwko mojemu człowiekowi, wystąpiłeś, żeby zniszczyć mój naród, który ja wybrałem. To są moje dzieci, przeciwko którym ty wystąpiłeś. I taki będzie twój koniec, upokarzający, miażdżący i wyśmiewający ciebie i Boga, któremu zaufałeś. Jezus Chrystus to nie jest tylko człowiek z obrazka z owieczką na rękach. Kiedy czytasz Apokalipsę, to widzisz Boga, który tchnieniem swoich ust niszczy każdego wroga, który staje przed Nim. Jezus Chrystus rozprawił się z całym piekłem, rozprawił się z diabłem, szatanem, jego demonami i dał nam władzę, i dał nam autorytet, abyśmy mieli nad nimi moc. Jezus Chrystus jest potężnym, potężnym Bogiem, który nie dość, że ma moc, aby cię uratować, to jeszcze kocha cię, bo kiedy oddałeś mu swoje życie, jesteś jego własnością, należysz do niego. I on walczy o to, co jest jego. Wiecie, ja mam trójkę dzieci. I dotknięcie, kiedy ktoś próbowałby zrobić krzywdę moim dzieciom, któremukolwiek, powoduje we mnie chęć obrony i zrobiłbym wszystko, aby go uratować. Czy myślisz, że serce Boga Ojca nie jest tak kochające jak moje? Jeśli jesteś Jego własnością, Bóg będzie walczył o ciebie, Bóg będzie dbał o ciebie. Widzisz, to jest właściwy scenariusz. Hiskiasz nie zrobiłby tylko jednej rzeczy i czytalibyśmy o tym, że został zgnieciony przez króla asyryjskiego. Izrael zostałby wyśmiany przez króla asyryjskiego. Ale dlatego, że Hiskiasz rozumiał, że na początku Bóg, ta historia kończy się zupełnie inaczej. Historie w naszym życiu mają dwa scenariusze. Ktoś w historiach twojego życia musi odnieść zwycięstwo. Od ciebie zależy, kto je odniesie. Dzisiaj, kiedy dowiedziałeś się, jak odnosić zwycięstwa, to Bóg wymaga, abyś nauczył się wykorzystywać to, co mówi Boże Słowo i odnosić zwycięstwa w twoim życiu. I teraz mi powiesz, ty nie rozumiesz mojego życia, gdybyś ty znał moje życie, to byś tak nie mówił. Czyżby? Nie znam twojego życia, ale Bóg jest Bogiem, który jest w stanie uczynić absolutnie wszystko. Amen. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Być może jesteś w czasie jakiegoś kryzysu. To nie jest kazanie dla ciebie być może na dzisiaj, ale uwierz mi, przyjdzie czas, kiedy pojawi się kryzys w twoim życiu. I będziesz potrzebował tych rzeczy, które mogą ci pomóc, aby Bóg był pierwszy, aby na początku był Bóg i aby mógł zaingerować w twoje życie i uczynić z ciebie mocnego, silnego człowieka. I chciałem się pomodlić teraz z wami, szczególnie o tych z nas, którzy przechodzimy ciężki czas, kiedy przechodzimy jakieś problemy, nie do końca rozumiemy, co się dzieje w naszym życiu. Jeśli masz coś wyciągnąć z tego, jeśli masz zapamiętać tylko jedno zdanie, to zapamiętaj to, co Bóg powiedział na samym początku. Na początku Bóg. I każdy problem będzie skonfrontowany w twoim życiu z tym, że na początku Bóg. Niech twoje życie całe płynie w taką stronę, że na początku Bóg. Bo jeśli Bóg jest początkiem w twoim życiu, to Bóg będzie również końcem w twoim życiu. Jeśli przechodzisz trudny czas, jeśli są rzeczy, których nie rozumiesz, jeśli przechodzisz jakieś problemy, chcę się modlić o ciebie, aby Bóg był na początku. Nabierz wiary w to, że te rzeczy są ci po to, abyś mógł poznać Jego z innej strony. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, Duchu Święty, abyś dotykał, Panie, naszych serc, abyś dotykał naszego życia. Niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoja nadzieja, niech przyjdzie Twoja wiara. Ja dziękuję Ci, Boże, że ktokolwiek zaufa Tobie, się nigdy nie zawiedzie. Że ktokolwiek zaufa Tobie, się nigdy nie zawiedzie. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za to, że jesteś Bogiem, który jest zainteresowany naszym życiem. I dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty odpowiadasz, Panie, na nasze wołanie. I dziękuję Ci za to, że kiedy przychodzimy do Ciebie, Ty jesteś względem nas jak dobry ojciec, który zrobi wszystko, aby nas przeprowadzić przez trudny moment. Panie Jezu, ja modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy przechodzą w zwycięski sposób trudny czas. Duchu Święty, ja modlę się o nowy poziom wiary w naszym życiu. Ja modlę się o nowy poziom zaufania Tobie. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoja moc, Ojcze, do naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj nas. Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj nas. Przyjdź, Duchu Święty, i zmieniaj nas. Halleluja. Chwała Tobie, Królu. Chwała Tobie, Święty, Królu i Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie wywyższone. Uwielbi się w naszym życiu, Panie. Uwielbi się w naszym życiu, Panie. Niech lista naszych podziękowań odnośnie różnych rzeczy, przez które przechodzimy, Panie, będzie wielka. W imieniu Jezusa, Panie, niech Twoja moc się manifestuje. Halleluja. Chciałem też pomodlić się jeszcze o jedną grupę ludzi. Być może ktoś ci powiedział, że wszyscy ludzie to są dzieci Boże. Obawiam się, że Biblia się z tobą nie zgadza. Nie wszystkie dzieci to są dzieci Boże. Dzieckiem Boga jesteś wtedy, kiedy chcesz być dzieckiem Boga i wtedy, kiedy przychodzisz do Chrystusa. I dobra i zła wiadomość jest taka, że Bóg troszczy się o swoją własność, ale nie troszczy się o nie swoją własność, bo nie może, bo nie należysz do Niego. Więc życie człowieka, życie ludzi, każdego z nas można skategoryzować, albo należysz do Boga, albo do Niego nie należysz, albo jesteś Jego dzieckiem, albo nie jesteś Jego dzieckiem. I dobra wiadomość jest taka, że pomiędzy tą jedną różnicą, że nie jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym dzieckiem, żeby pojednać te dwa światy, Jezus Chrystus umarł, Jego krzyż stworzył most, przez który możesz przejść, że dzisiaj nie jesteś Jego dzieckiem, ale przechodząc przez krzyż możesz stać się Jego dzieckiem. I ten krzyż to jest krzyż, na którym Syn Boży, sam Bóg umarł, abyś nie ty musiał spłacić karę za swoje grzechy, ale kiedy Mu zaufasz, kiedy zaufasz temu, który wisi na krzyżu właśnie dla ciebie, kiedy poddasz Mu swoje życie, to bezpiecznie przejdziesz na drugą stronę z miejsca, gdzie nie byłeś Bożym dzieckiem, i że jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego własnością i On będzie cię ochraniał. Jedynie krzyż jest mostem pomiędzy tym. Jedynie krzyż. Nie ma innej drogi. Jakakolwiek inna droga spowoduje utonięcie, bo nie ma innej drogi. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. I nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie, który kocha ciebie i chce się z tobą pojednać. Chce, abyś przyszedł do Niego i chce, abyś On chce cię przyjąć, On chce cię zaadoptować i chce prowadzić się przez twoje życie. Piłka po naszej stronie. Co zrobisz? Przejdziesz przez most? Czy będziesz sam próbował? Nikomu się to jeszcze nie udało. Ja wolę zaufać temu, któremu się to już udało i który stał się drogą, Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, innymi słowy, jeśli chciałbyś dzisiaj stać się Bożym dzieckiem, innymi słowy, jeśli chciałbyś dzisiaj przejść przez ten most z niebycia dzieckiem do bycia dzieckiem Bożym, to jest ten moment, kiedy to się może stać. Nie musisz nic zrobić poza tym, że powiesz: Jezu, ufam Tobie. Jeśli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, chciałem, żebyśmy wszyscy na ostatnią chwilę skłonili nasze głowy, zamknęli nasze oczy. Jeśli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, jeśli chcesz dzisiaj przejść na drugą stronę, proszę pomódź się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za to, że żyłem po swojemu. Przepraszam Cię za to, że nie zważałem na Ciebie. I chcę dzisiaj podjąć decyzję, że moje życie należy do Ciebie. Panie Jezu, przebacz mi. Oczyść moje serce. I zamieszkaj w moim sercu. Panie Jezu, ja chcę być Twoim dzieckiem. Chcę, abyś Ty był Panem mojego życia. Chcę, aby moje życie wyglądało tak, że na początku jesteś Ty. Bo jeśli Ty jesteś na początku, to będziesz ze mną nawet na końcu, kiedy mnie już tutaj nie będzie. Panie Jezu, wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.